Dlaczego zdecydowaliście się na taki protest akurat teraz?
Dlaczego?
Sprawa reformy tak naprawdę została zdecydowana już dość dawno temu.
Tak, ale teraz jest ostatni moment. Rozporządzenie, które zostało opublikowane w końcu lutego, ma wejść w życie od 1 września. I to jest ostatni moment, żebyśmy nie byli w takiej sytuacji jak przy protestach w sprawie refundacji leków. Ustawa była też konsultowana niby, ale nie przyjmowano konkretnych tam zastrzeżeń środowiska medycznego, aptekarskiego. I efekt taki, że trzeba było je w pośpiechu poprawiać. Sejm zbierał się specjalnie. Właściwie parę tygodni później trwało takie zamieszanie ze stratą dla społeczeństwa, bo to nawet koszty, jakie można by policzyć, jaka niefrasobliwość urzędników przyniosła, są pewnie policzalne, więc nie chcemy mieć takiej sytuacji. Nie chcemy też, żeby było tak jak w przypadku akty, którą premier po pewnym czasie protestów przyznał, że to był błąd, podpisanie, tyle że jest już za późno, ponieważ zobowiązania międzynarodowe, ponieważ ratyfikowano już całe porozumienie. Więc teraz jest czas jeszcze, żeby wstrzymać. To jest ostatni etap niestety tej reformy i ona będzie wymagała poprawek bardzo poważnych, ale jeszcze można wyjść z tej zapaści, jeszcze można to naprawić. Jest trochę czasu, są przygotowane pewne projekty, bo środowiska różne pracowały nad tym. Eksperci, znani eksperci, w przeciwieństwie do tych ekspertów ministerialnych, jasno podawali zagrożenia, mówili o tym, co dzieje się złego, co należy zmienić, jak powinien wyglądać kształt podstaw programowych.
Naprawdę nie było innego sposobu?
Nie, bo
na pokazanie tego problemu?
Od 2000, przełomu 2008-2009 były organizowane różne protesty w formie listów, petycji, stanowisk. Zaczęli to intelektualiści, wybitni intelektualiści polscy, również z profesorem Nowakiem na czele. Wypowiadały się środowiska dydaktyków, wypowiadały się środowiska nauczycielskie, szkolne, ale też rodzice w formie listów, rezolucji wystosunkowali. To nie przynosiło żadnego efektu. To nie znalazło ten. Uznaliśmy, że to jest jedyna chwila, żeby wstrząsnąć z jednej strony opinią publiczną, a z drugiej strony ministerstwem. Wierzę, że ministerstwo pójdzie po rozum do głowy, jednak wbrew dotychczasowej reakcji podejmie w naszym przekonaniu jedyną słuszną decyzję o zawieszeniu tego rozporządzenia.
No mija 8 dzień w takim razie tego desperackiego protestu. Jakie są efekty? Odczuwacie?
Tak, jeżeli mówimy o sferze obudzenia sumienia narodu, jeżeli mówimy o efekcie opinii publicznej z działania, to tu są bardzo duże. Tu wszystkie środowiska, już w tej chwili mogę powiedzieć z pewnością, że wszystkie środowiska reagują. Publicyści, pisarze, artyści. Dzisiaj będzie koncert tutaj w kościele na górze. Artystów, którzy sami z siebie zechcieli po prostu wesprzeć nas swoją, tym, co potrafią najlepiej, czyli śpiewem, graniem. Wczoraj były dwa mini koncerty, też z serca wynikające. Była duży taki piknik przed kościołem, gdzie śpiewał Jurek Boży, gdzie były wykłady. Więc to dzieje się. Środowisko akademickie bardzo ładnie odpowiedziało. Rada Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego wystosowała jednogłośne poparcie w poszerzonym kręgu, czyli wszystkich naukowców, za naszym protestem, apelując o reakcje w innych ośrodkach akademickich. I te reakcje są. Wiemy, że już w Toruniu, wiemy, że w Poznaniu, wiemy, że w Łodzi. Więc to się dzieje. Dzisiaj jest zwołana pikieta przed Ministerstwo Edukacji Narodowej, popierające nas przez Solidarnych 2010, więc ten oddźwięk jest, ale przede wszystkim nauczyciele, rodzice, bo to jest ważne. Ci rodzice, dla których to jest problem, bo to chodzi o ich dzieci. I trzeba pamiętać jedno, ministerstwo nie robi tu nikomu żadnej łaski. Ministerstwo jest właściwie, jakby to określić, jest tą instytucją, która redystrybuuje pieniądze, które dostaje z podatków, naszych podatków. Wszyscy jesteśmy rodzicami, niektórzy już nawet dziadkami, mamy wnuki. Nam zależy na tym i chcemy też wpływać na kształt, charakter szkoły, na to, co będzie przyszłością naszych dzieci. Ten protest nasz nie jest protestem o lekcje historii, jak to czasami się mówi. To jest protest o przyszłość Polski. To, jaka ta Polska będzie w przyszłości, zależy od tych młodych ludzi, którzy dzisiaj są właśnie w przededniu ścieżki tam zawodowej. Więc to naprawdę jest sprawa bardzo ważna.
To oczywiście ważne, że to wywołuje taki rezonans społeczny, no ale jak jest z tym efektem, bo to koniec końców władza musi podjąć jakieś działanie. Jak wygląda sprawa, nie wiem, spotkaliście się z jakąś reakcją, nie wiem, dotarł do was kurator, nie wiem, ktokolwiek, prawda?
Tak.
Kto byłby w stanie na to wasze wezwanie odpowiedzieć, czy próbować przynajmniej w imieniu minister występować?
To anegdotycznie mógłbym powiedzieć, że było jak przed bitwą pod Grunwaldem. Przybył Herold, czyli małopolski kurator oświaty, bardzo miły zresztą, i on widać było, że był troszeczkę zażenowany całą tą sytuacją, ale ponieważ go z ministerstwa poproszono, żeby nam wręczył dwa dokumenty z ministerstwa, które znaliśmy wcześniej oczywiście, bo myśmy przestudiowali to rozporządzenie zawierające nowe podstawy programowe, wręczył nam te dwa dokumenty, nie wiem, uznając, że czy my nie znamy, w ministerstwie uznali, czy nie wiemy, przeciwko czemu protestujemy, no nieważne, przyjęliśmy te dwa nagie miecze i oświadczenie pani minister, które też kuriozalnie w ogóle, bo ono jedyne sformułowanie, które jakoś tam było zrozumiałe, zawierało, że ministerstwo nie ugnie się pod naciskiem politycznym. No to rozumiem, że nastąpiła pomyłka, bo my nie jesteśmy politykami. Jesteśmy działaczami oczywiście opozycji tej antykomunistycznej lat 80. Wszyscy mamy już swoje skończone lata, działaliśmy społecznie i działamy społecznie, ale nas z tym problemem wiąże jedno tak naprawdę. To, że nasze dzieci są poddane temu procesowi edukacyjnemu i nie możemy pozwolić, żeby to dalej w tym kierunku. Regres, spadek szkół następuje nie w ostatnich miesiącach i nie z powodu tego rozporządzenia, tylko w ogóle został wprowadzony wcześniej. Teraz trzeba powiedzieć temu stanowczo nie. To nie może być tak, żeby młody człowiek w kanonie literatury nie miał pana Tadeusza. Dwie lektury, które są obowiązkowe, to jest Ferdy Durkę-Gombrowicza i opowiadania Brunona Schulze. No to jest troszeczkę mało, żeby ukształtować młodego człowieka. Myśmy, pani minister, w odpowiedzi wysłali tomik wierszy 16-letniego gimnazjalisty, późniejszej nadziei polskiej nauki, zagłodzonego zresztą w akcji Sonderaktion Krakau przez Niemców w Sachsenhausen, profesora Jana Włodka. On jako 16-latek pisał wiersze, ale z tych wierszy przebija, na czym on się kształtował, co powodowało jego edukację, rozwój, to, że wyrósł na rzeczywiście wielkiego naukowca. To właśnie, że z taką literaturą, to właśnie, że z taką historią się stykał. I jak popatrzymy na portret inteligenta polskiego, z końca XIX wieku czy XX wieku, to oni, obojętnie czy byli matematykami, czy byli umysłami ścisłymi, wszyscy mieli nieprawdopodobną wiedzę, podstawy. Dzisiaj ten projekt, ta podstawa programowa spowoduje, że młody człowiek, który się sprofiluje, a musi w wieku 15-16 lat podjąć decyzję i pójdzie na kierunek humanistyczny, do liceum, do klasy humanistycznej, to jego szanse po skończeniu, żeby coś innego mógł studiować, jak powiedzmy kierunki takie humanistyczne, na przykład medycynę, są zerowe. On de facto musi wrócić z powrotem do liceum i robić na nowo liceum i kierunki powiedzmy jakieś przyrodnicze, co jest oczywiście paranoją. I to samo dotyczy matematyka. Jeżeli nagle stwierdzi, że interesuje jego, nie wiem, literaturę i chciałby studiować sztukę czy nauki związane z humanistyką, to jego możliwości są znikome. Ja w 81 roku, jak zdawałem maturę, to byłem w klasie sprofilowanej matematyczno-fizycznej, ale jeszcze w kwietniu ja miałem wątpliwość przed samą maturą, czy dylemat, czy iść na studia na Politechnikę Techniczne, czy iść na Uniwersytet na Historię. Zdecydowałem wtedy, że pójdę na Politechnikę, zdałem egzaminy i studiowałem. Potem zawierucha stanu wojennego zmusiła mnie do zmiany, ale ja bez większych problemów zdałem na Historię. Mimo, że byłem, jeszcze raz powtórzę, po klasie matematyczno-fizycznej, dawała mi to podstawy. Dzisiaj mało tego, czasy są takie, że ludzie muszą zmieniać zawody w ciągu swojej kariery zawodowej kilkanaście razy. Tego dawniej nie było, więc muszą się dokształcać. Ale żeby się dokształcić rzeczywiście, to nie muszą mieć pewne podstawy, żeby to ułatwiało im funkcjonowanie. Jeżeli ktoś mnie chce przekonać do tego, że 16 czy 15-latek już wie, jaka będzie jego kariera, to mogę powiedzieć, no małe dzieci marzą o karierze strażaka, a niewielu z nich zostaje strażakami.
No ale jest jeszcze kwestia tych konsultacji, prawda? No minister, zarówno ta obecna pani Krystyna Szumilas, bardzo na takich zdawkowych, tylko w słowach o tym mówi, ale pani minister Hall w niedawnym wywiadzie wymienia wręcz nazwiska osób, z którymi konsultowano, które zgadzały się na tę reformę. To jak to jest?
Tak pamiętam, wywoływało się między innymi Instytut Pamięci Narodowej. Chciałbym przypomnieć, że Instytut Pamięci Narodowej nie ma zastąpić szkół. To nie jest instytucja do tego pana. Ona ma kultywować pamięć narodową i ona to robi, dobrze robi. Ale Instytut Pamięci Narodowej, tak te konsultacje wyglądały, że w końcu został zmuszony do wydania własnego podręcznika historii. Nie z ministerstwem, tylko wydali to od niepodległości do niepodległości sami, bo był to mur po prostu niechęci. Zarzuty, jakie padały, w ogóle nie zostały uwzględnione. Mało tego, iluś pod nazwiskiem ekspertów, iluś intelektualistów wypowiada się, że jest to zły kierunek, że to są złe podstawy programowe.
Takich nazwisk, żeby, że tak.
No między innymi profesor Nowak, właśnie całe grono Paczkowski, Dudek, Halba, profesor Orzuk. Mnóstwo tych nazwisk można pokazać. Zresztą warto wejść na strony, tam są przytaczane ten. Ale również intelektualiści, pisarze, Marek Nowakowski, poeci, którym no, ta sprawa tożsamości jest ważna, dla których ta sprawa tożsamości jest ważna, wypowiadają się pod nazwiskami, zaś ministerstwo właściwie dwoma nazwiskami szafuje. Zresztą w sposób taki dość kuriozalny. I mówię, to jest dla mnie przerażające, przy czym historia zatoczyła pewną pętlę. W sierpniu 80 roku jeden z postulatów był taki, wprowadzić historię do zawodówek. Dzisiaj stoimy przed dylematem takim, że bronimy historii w liceach, które przestaną być liceami ogólnokształcącymi. Na pewno nie będą już liceami ogólnokształcącymi, które były tym dobrym. Francja, z której my się śmiejemy i mówimy, że chcemy być Europejczykami, wprowadza program, który ma budować tożsamość. Program, który opiera się również na historii. Chcą to przybliżyć młodym ludziom. A my próbujemy robić zupełnie coś odwrotnego.
Mówił pan, że historia zatoczyła koło. No, był pan uczestnikiem również podobnych protestów w czasach słusznie minionych. No, pan znaczy, próbuje porównywać te sytuacje?
Znaczy tak, z jednej strony jest mi przykro, że jestem zmuszony do takiej reakcji, bo miałem nadzieję, że już tego nie będę musiał przeżywać po raz kolejny. Ale co jest jakby w tym wszystkim najistotniejsze. No, znaczy była to potrzeba chwili, ale to, co ja czuję w tej chwili, to pewne podobieństwo do zwłaszcza sierpnia 80 roku. Ja wtedy jako młody człowiek, bo wtedy byłem 18-latkiem, wchodziłem w dorosłe życie, widziałem to, obserwowałem wtedy biernie, nie byłem takim z pierwszego szeregu uczestnikiem, ale byłem zafascynowany, widziałem to i dzisiaj widzę setki ludzi codziennie tu przychodzących, którzy pytają, jak nam mogą pomóc, są z nami, modlą się, wysyłają petycje, robią różne akcje. Te młodzi ludzie, którzy przychodzą, blogerzy, świetni blogerzy o nazwiskach w internecie znanych, którzy mówią, że stworzą nam bloga, będą obsługiwać nas na internecie. I to rzeczywiście świetnie funkcjonuje. Z tego, co ja wiem, to w internecie właściwie jesteśmy wszędzie. Tu rzeczywiście dostęp jest łatwy. Gorzej to przez pewien czas wyglądało z telewizją, ale tu też ciekawa historia, bo podobnie jak w sierpniu 80. Życzliwość tych normalnych dziennikarzy nie podlega żadnej dyskusji. Oni są życzliwi, ściskają nas, życzą nam powodzenia wychodząc. Nie zawsze udaje im się to sprzedać, bo gdzieś mają blog. Na przykład codziennie przychodziła ekipa jednej ze stacji komercyjnych, ogólnopolskich, codziennie robiła materiał i on do czwartku właściwie nie pojawił się. Nie? Pierwszy materiał w ogólnopolskiej telewizji, bo tu lokalnie tak, podawano, zupełnie jak z Gdańskiem. Wtedy była izolacja, Trójmieście odizolowano i reszta Polski właśnie gdzieś tam z jakichś plotek z Wolnej Europy dowiadywała się. I tutaj też, no internet, to niewątpliwie ten plus, jak już przeszło w telewizji, gdzieś się rzuciono, to otworzyło i właśnie wczoraj był taki dzień nawet medialny w Polsacie, zaczęło się to rzeczywiście przetaczać przez Polskę.
Rozmawiałem tu z panem Grzegorzem, który porównywał atmosferę tutaj na sali, zresztą trochę byliśmy w stanie to poczuć przez chwilę i no jesteśmy pełni uznania, bo tak sobie pomyślałem, co wam bardziej doskwiera, czy ten Rejbor, który to z jednej strony to wzmacnia wasze morale, ale z drugiej pewno przeszkadza,
tak, męczy,
bo męczy i tego, czy rzeczywiście to wyrzeczenie zdrowotne.
To znaczy pewnie jest tak, że gdybym jadł i był tu taki ruch jak dzisiaj, codziennie, bo taki jest, no to byłbym też zmęczony. Ale bez tych odwiedzin no, byłoby ciężko tą głodówkę wytrzymać, bo ci ludzie, którzy tu przechodzą, którzy tu śpiewają, przewijają się, rozmawiają, no to oni, bez nich to chyba nie miałoby sensu, prawda? Bo my widzimy, że mamy poparcie i to duże poparcie, naprawdę.
No właśnie, a na co liczycie? Jeżeli chodzi o powiedzmy tego szarego człowieka.
Na to liczymy, że szary człowiek przyjdzie, poprze nas, powie swoim znajomym, rodzinie, pisze na Facebooku informacje o tym proteście, bo chcemy, żeby te informacje były jak najszerzej kolportowane, bo oczywiście media mainstreamowe jeszcze nie do końca informują o naszym proteście, więc musimy to robić jakby obok. I myślę, że to jest dobra droga.
Cały czas jesteście tutaj? No dzisiaj się zdarzyła pewno pierwszy raz taka sytuacja wyjściem. To był pogrzeb
Janusza Kurtyki, więc tak. Byliśmy na pogrzebie, natomiast zdarzało nam się, byliśmy na zjeździe NZS-u, tak. W Krakowie byliśmy, jeszcze gdzieś byliśmy. Znaczy wychodzimy czasami, ale to bardzo rzadko, coraz rzadziej.
No, spotykacie się z wyrazami sympatii różnymi i tak dalej, ale pewno też są takie rzeczy, które was bolą w reakcjach
Nie,
ludzi.
Nie mieliśmy żadnej reakcji, która by nas dotknęła, wręcz odwrotnie. Z nikim się nie spotkałem, nie byłby życzliwy wobec nas.
Dokąd będzie trwał ten protest?
Do sukcesu, czyli do zawieszenia rozporządzenia o nowych podstawach programowych i rozpoczęcia społecznych negocjacji.